Spotkanie u źródła. Zaprasza Maria Cieślak. W naszej audycji Spotkanie u źródła witamy serdecznie pana Mirosława Zakręta z Ostrzeszowa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Udało się nam spotkać po drobnych perypetiach, ale cieszymy się bardzo, że podzielimy się dzisiaj z naszymi słuchaczami tym doświadczeniem spotkania z Bogiem, z żywym Bogiem w Eucharystii. No i właśnie, pierwsze pytanie. Kiedy słyszę to słowo Eucharystia, to myślę?
No myślę, że to jest szczyt naszego spotkania z żywym Bogiem. To nic odkrywczego może jest, ale wiemy o tym, tylko często sobie musimy tak modlitwę Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, przypominać to, bo obserwujemy wszyscy Kościół, bardzo często lubimy oceniać go i widzimy tak samo każdy z nas, mi się wydaje, który jest uczestnikiem Eucharystii, który jest na mszy świętej, widzi wśród wiernych duże pogubienie. A więc przykładów tutaj może nie będę podawał za dużo, ale choćby nawet na etapie zachowań w czasie Eucharystii są bardzo różne. Ja to na przykład akurat pełnię funkcję w kościele szafarza Komunii Świętej. Siedzę naprzeciwko wiernych. Bardzo często właśnie obserwuję bardzo różne zachowania. Oczywiście staram się na tym nie skupiać, dlatego że w tym wszystkim zawsze jest najważniejszy właśnie Jezus. Czym uczestniczymy? A więc to jest najważniejsze. Staram się od tego uciekać, a więc staram się nie widzieć tego, no ale tak powiedziałem wcześniej, siedzę naprzeciwko i siłą rzeczy no widzę to, nie? Oczywiście staram się tutaj delikatnie tak samo księdzu proboszczowi, czy niektórym wiernych, znajomym zwracać uwagę na pewne rzeczy, bo takie mi się tutaj braterskie upomnienie z miłością jest jak najbardziej wskazane. Ale Eucharystia to jest to sedno pytania, które jest. Dla mnie to jest, jak samo nazwa wiemy wszyscy z kateizmu, że to jest dziękczynienie, a więc Jezus został z nami, został. 2000 lat temu On został z nami, jest. I to powinniśmy sobie ciągle przypominać, że uczestniczymy w czymś nadzwyczajnym, że On zostawił swoją cząstkę, żeby być z nami na zawsze. A więc to jest mistyczne spotkanie, to jest coś fantastycznego. Jezus, który nas kocha, niesamowicie nas kocha, miłuje, przychodzi co mszę, mieszka w kościele, w tabernakulum, jako żywy, możemy go adorować, spotykać się z nim. To jest to sedno, to, co powinniśmy sobie ciągle przypominać. Mi się wydaje, jakby nie Eucharystia, a więc jakbyśmy nie mieli tego, nie byłoby tego Kościoła, 2000 lat, mi się wydaje, że co by zostało z tej naszej wiary, tak? A więc dzięki temu, że Jezus przyszedł, jest z nami cały czas, możemy ciągle uczestniczyć w Jego misterium męki, ciągle sobie przypominać, za co umarł za nas. Ten Kościół żyje. No i nasze życie, mi się wydaje, tak samo poprzez tą Eucharystię, poprzez spotkanie z Jezusem ma jakiś sens, wymiar jakiś, który nawet przy trudach, problemach dnia codziennego potrafimy odnaleźć sens tych wszystkich cierpień nawet, które nas spotykają. Każdego z nas chyba te cierpienia dotyczą. Nie ma chyba takiego człowieka, który mniejszych, większych nie ma cierpień. Oczywiście na zewnątrz staramy się pokazywać tą stronę zawsze najlepszą swoją, ale tak naprawdę głęboko w każdy z nas ma gdzieś te rany, większe, mniejsze. I dzięki temu, że uczestniczymy w Eucharystii, mamy możliwość spotkania z żywym Bogiem. Ja mówię, moje świadectwo akurat tu jest osobiste, bardzo często to odchodzi. A więc ja żyjąc cały czas z Jezusem, staram się Go jak najczęściej przyjmować. Ja widzę, jaka to jest moc. Nie? Przy tych problemach, które tak samo mam swoje, bo mam bardzo dużo problemów, tak samo własnych, ale wydaje mi się, że tylko nie wydaje, nawet jestem tego pewny, że dzięki właśnie Eucharystii, dzięki spotkaniu z Bogiem, po prostu te problemy są znacznie łagodniejsze. Wychodzę z kościoła, zapominam o nich w jakiś sposób. Mam tą moc, żeby ten krzyż dźwigać, nie? A więc to jest bardzo ważne.
Mnie ostatnio Eucharystia kojarzy się z miłością. Przede wszystkim, że to jest takie spotkanie z miłością. Bóg jest miłością. I miłość jest taką energią, której się nie da powstrzymać, prawda? I to jest też to, o czym Pan mówi. Czy ma Pan swoje ulubione określenie na tą Eucharystię? Bo już wymienił Pan tyle nazw, nie? Eucharystia, dziękczynienie, szczyt. Czy coś jeszcze Panu przychodzi do głowy, takie bliskie Pana sercu w tej chwili skojarzenie z tą mszą świętą, nazwa mszy świętej?
Msza święta, tak jak wszyscy wiemy, to jest jakby posłanie nas, a więc my mamy wyjść z kościoła, Bóg nam przypomina o tym, o swojej męce, o tym, że nas miłuje, kocha. To, co Pani powiedziała właśnie, że to jest niesamowita miłość. Nawet jak człowiek próbuje sobie to wyobrazić, no to od razu się człowiek wzrusza, bo to jeżeli czyta się mistyków, objawienia, choćby tej chwili, co mi takie pierwsze się nasuwa, Kataliny Rivas, mistyczki, która od 1994 roku ma niesamowite przesłania. Osoba, która ma wykształcenie podstawowe, potrafi w ciągu 3 dni zapisać 3 zeszyty i to takim językiem, jak czytają osoby duchowne, to po prostu jest taka głębia tych wypowiedzi. Po prostu jest sekretarką, tak można powiedzieć, jest sekretarką Jezusa i my powinniśmy się wsłuchiwać właśnie w te przesłania, bo Jezus, to nie, że 2000, bardzo często, jak ja rozmawiam ze znajomymi, to mówię, 2000 lat temu Jezus umarł, co teraz, ile z tego jest prawdy, i tak dalej. To nieprawda, Jezus jest cały czas z nami, On jest ciągle, On jest tutaj, bo On przemawia do nas, tylko my jesteśmy tak zagłuszeni tym światem materialnym, tym naszym gonitwą, że po prostu nie potrafimy wejść na tą pustynię, żeby się wsłuchać, tak, żebyśmy wsłuchiwali się. Do pytania tutaj, bo może odchodzę troszeczkę od tematu. No dla mnie to jest niekończąca się, cudowna miłość. Ja już w tej chwili nawet mówiąc to już się wzruszam, bo On przychodzi, nawet jak tu wspomniałem, tej Katarzynie Rivas, przychodzę do was na te czasy. Nic się nie zmieniło. Tak jak było 2000 lat temu powiedziane, nic się nie zmieniło, ale ja to swoimi słowami troszeczkę mówię tutaj, tak? Ale przecież na te czasy napominam was, ja przychodzę wam przypomnieć, że jest niekończąca się miłość moja do was i miłosierdzie moje. Wiemy, co to znaczy miłość, tak? Jak zostałem tym szafarzem, oczywiście stanąłem naprzeciwko znajomych wszystkich, nie? Bo a więc jestem w swojej parafii, a więc jakiś wyrwany jakby z tych korzeni, nagle po drugiej stronie staję i jak to mi mówiono wielokrotnie, teraz ubrał albę, i księdza udaje, nie? Ja po prostu wszystko musiałem przerobić, bo szatan jest to, że on daje nam tyle różnych pomysłów w głowie, które najgorsze, jak pójdziemy tą ścieżką taką właśnie błędnego myślenia, to bardzo szybko nas wyprowadza na manowce. No i nie będziemy tego analizować, ale wiemy, o co chodzi. Ja starałem się maksymalnie, modliłem się cały czas, zamykałem oczy, nie patrzyłem na wiernych, maksymalnie się zaczynałem skupiać na tej Eucharystii, bo byłem tak samo bardzo często w asyście przy księdzu. Muszę powiedzieć, że zdarzały się taki czas, że jakby odpływałem. Miałem, że straciłem poczucie rzeczywistości, zapomniałem, że ludzie są. I proszę mi wierzyć, że to było niesamowite przeżycie, bo czuło się takie dotknięcie, po prostu dotknięcie. I właśnie te bariery musimy pokonywać w życiu codziennym, nie? Bo bardzo często te modlitwy, które odmawiamy, to są takie bardzo szybko mechaniczne. Jest życie nasze, jakie jest, takie sam żyję w tym życiu. I wiem, ile tych problemów jest różnych i ciągle tych myśli w głowie, ale na ten czas właśnie modlitwy przynajmniej starać się maksymalnie pracować na tym, żeby nawiązać tą więź z Jezusem, żeby ta modlitwa była głęboka, żeby te słowa, które wypływają z naszych ust, starać się je celebrować. One mają tak głęboki sens. Eucharystia, miłość wielka, niekończąca się miłość do mnie. To, co Pani powiedziała, ja nie potrafię wymyślić tutaj nic innego, bo to jest sedno. Nie będę tutaj próbował szukać jakichś zastępczych
nazw. To nawet psychologowie mówią, że bliska więź, bliska relacja z drugim człowiekiem, także z Bogiem, z Jezusem, wyposaża nas w siły do tego, by zmagać się z trudnościami. I tak rzeczywiście jest i to jest też Pana doświadczenie. Thank you. Czy pamięta pan pierwsze takie momenty w swoim życiu, jeszcze z czasów dzieciństwa, kiedy ta Eucharystia zaczęła być czymś ważnym, kiedy pan może świadomie jakoś zaczął przeżywać mszę świętą?
Ksiądz, którego bardzo tutaj szanuję też, który jest akurat w pustyni, w Marszałkach, ksiądz Darek Krzyszko, tam jest, prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu. 24-godzinną była prowadzona. Jestem też strażnikiem tego Najświętszego Sakramentu. Jeżdżę też tam na adorację. Powiedział bardzo fajną rzecz, która mi utkwiła, bo zadał nam pytanie przy jednych z takich spotkań ewangelizacyjnych. Mówi, jak myślicie, czy Jezus ciebie, czy ciebie kocha inaczej? Czy kocha was tak samo? No oczywiście wszyscy tak samo, przecież jak to, że jesteśmy wszyscy tak samo noskowo. No właśnie to jest fenomen. Proszę sobie to wyobrazić, że Jezus każdego z nas widzi osobno. Każdego z nas kocha inną miłością. Może nie inno, to złe słowo, tą samą może, ale po prostu on widzi nas każdego osobno, każdego z nas. Proszę sobie to wyobrazić, jak ja sobie to głęboko zacząłem myśleć, jak to jest coś cudownego. On po prostu, no to jest tylko boskie. Oczywiście ktoś powie, jak to jest możliwe. No tak, no jest, po Bożemu jest wszystko możliwe. A więc każdego z nas, proszę sobie wyobrazić, kocha Bóg osobno, czyli każdego z nas widzi każde nasze problemy i cały czas do nas wyciąga ręce i nas woła. Przecież on nas cały czas woła. Mamy wolną wolę. Możemy iść do niego lub nie. Możemy wybierać. A więc wracając teraz do tego pytania, które jest na wstępie, chciałem powiedzieć. Ja po prostu, każdy ma swoje życie. Ja miałem to życie też ciężkie. Nie będę swojego życia opowiadał. Nas było pięcioro w domu. Ale rodzice byli prości, skromni. Moja mama, tata też. Zawsze nas od dzieciństwa byliśmy wychowani z Bogiem. Kościół, który był w pewnym okresie, bo mieszkałem w różnych miejscach, zmienialiśmy, ale mieliśmy do kościoła 5 kilometrów, więc to były czasy takie, które, no 5 kilometrów, to wiecie państwo, jaki to jest dystans. No i do tego kościoła, proszę, pamiętam, jak wspominam często, myliśmy 5 kilometrów na przykład na pasterkę, pamiętam te święta na przykład Bożego Narodzenia, jakie to było wspaniałe, bo to zawsze takie było ognisko, mama potrafiła stworzyć takie ognisko domowe. Żeśmy po tym wszystkim, było wesoło, prezenty były skromne, ale były prezenty i żeśmy na pieszo szli 5 kilometrów na pasterkę. I to wiemy, warunki zimowe to były. Te zimy w dzieciństwie, ja pamiętam, były całkiem inne jak teraz są. I to się szło i to było naturalne. I ten Bóg zawsze był w tle. Ja go do końca nie rozumiałem może. Bardzo często na drodze naszej życiowej ludzi stawia i księży i różnych, którzy po prostu pewne rzeczy nie docierają albo nie potrafimy zrozumieć. Ale ja wiedziałem, że coś wyższego jest, że Bóg jest. I te pierwsze doświadczenia moje, kiedy pamiętam też jeszcze takie oglądanie filmów było w kościele, jeszcze byłem takim małym chłopcem, wyświetlano film o objawieniach w Lourdes. Ja pamiętam, że ja miałem wtedy około 8 lat, ale ja do dzisiaj pamiętam, tak ja to mocno przeżywałem, bo tu nie słyszałem do księdza o tych cudownych objawieniach, o tym, że Maryja jest, że przemawia do nas. Myśmy cały czas, ja miałem takie, tak mi się wydaje w tej chwili z perspektywy czasu, że zawsze tego Boga, który był 2000 lat temu, zostawił nam Ewangelię. I wtedy dopiero zrozumiałem, że ta Maryja też, oni są przecież, to było niedawno, nie? Ten Kościół żyje, nie? I to było dla mnie takie dotknięcie i zawsze starałem się, jak pamiętam, miałem niesamowity szacunek do Eucharystii. Wiedziałem, że wtedy trzeba klękać, w tym momencie nie wolno absolutnie, żeby się dekoncentrować, rozmawiać czy cokolwiek tam robić innego. To zawsze to było we mnie i to dziękuję tutaj właśnie też właśnie między innymi rodzicom, że tą drogę mi wskazali. Tylko szczerze mówiąc, tutaj nie chcę już tego rozciągać. Wiele rzeczy po prostu musiałem później odkryć. Żałuję nawet, tak kończąc tutaj to żałuję, że nawet wiele rzeczy nie zrozumiałem wcześniej. Dlatego ja w tej chwili nawet, bo my wszyscy powinniśmy ewangelizować, żałuję, że pewne rzeczy odkryłem zbyt późno. No ale po prostu takie nasze życie każdy ma. Także po prostu może ja bym miał świadomość, 20 lat bym był młodszy, inaczej jeszcze bym wiele rzeczy zrobił.
Też myślę, że tak jest, że wszystko ma swój czas i że Pan Bóg tak prowadzi nasze ścieżki. Może 20 lat temu Pan patrzyłby na to wszystko jeszcze inaczej i nie wiadomo, jakby się dalej ta historia potoczyła. Chciałabym, żeby Pan nam opowiedział tak w szczegółach o tym, w jaki sposób został Pan nadzwyczajnym szofarzem Komunii Świętej.
Uczestniczyłem w pielgrzymkach też biegowych do Częstochowy z księdzem Pawłem Malińskim z Jezusa Króla. Są co roku organizowane właśnie 25, bo w ubiegłym roku też biegłem na Jasną Górę. No i tam był jeden z takich kolegów, który został, on mieszka w tej chwili we Wrocławiu, Zbyszek, szafarzem. No i znam to, taki, można powiedzieć, nawet kolega, przyjaciel. Oczywiście szafarz, co się stało? Nie? I to, wtedy było takie pierwsze dotknięcie. Mówię, tak, a mówię, ale to jest fajne. Mówię, jak, możesz Jezusa brać do ręki, możesz ten, nie? I szczerze mówiąc, nie myślałem o tym w ogóle i wiedziałem, co jest, że taka funkcja nadzwyczajnego szafarza była. W Ostrzeszowie w ogóle nie było w żadnym kościele tego, a więc dla nas to było coś obcego. I to było w kwietniu dokładnie, po której mszy podszedł do mnie ksiądz proboszcz, zadał mi pytanie, czy nie zostałbym nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. I szczerze mówiąc, reakcja moja była pierwsza taka, że nic nie powiedziałem. On widział to moje zaskoczenie totalne. Może jakbym mi powiedział, żebym od razu miał odpowiedzieć, że tak, to bym powiedział, że nie. Bo to po prostu ja zawsze starałem się tam, nie do pierwszej ławki, tylko zawsze starałem się gdzieś tam zakryć w tłumie, nie. Ale on, nie musisz odpowiadać teraz, będziesz miał pół roku, kursy się rozpoczynają dopiero jesienią. I dzięki temu właśnie mi się wydaje, nawet przez to właśnie zostałem, przepraszam, bo jak powiedział, że nie, no to no dobra, to mówię, to się prześpię. Ale szczerze mówiąc, idąc do domu, proszę mi wierzyć, we mnie się wszystko gotowało. Ja miałem wewnętrzny taki, mówię, co się dzieje, no co ty, dlaczego, nie? Cały czas walczyłem, zacząłem to modlić, jeździłem też takie, mam też takie coś, że pielgrzymki rowerowe sobie też robię, lubię dużo jeździć na rowerze też. No i oddałem to całkowicie Bogu, nie? Bo wierzyłem, że po prostu, no, wiedziałem, co to jest Eucharystia i też po prostu wiedziałem, że ja nie wiem, czy ja mogę takie coś pełnić. Zacząłem analizować w internecie, patrzeć, świadectwa zacząłem czytać i proszę Państwa, spotkałem też treści takie, że tylko osoba konsekrowana może Jezusa robiła. To było to, co mnie bardzo mocno walczyłem z czym, bo ja mówię, Boże, jeżeli ja nie mogę, to daj mi wyraźnie znać, że ja nie mogę, nie? Bo z drugiej strony, jeżeli ja czytam takie coś, że tylko osoba konsekrowana powinna brać do ręki Jezusa, to ja nie chcę się temu sprzeciwiać, nie? I wyszła taka sytuacja, że walcząc z tym wszystkim, kiedy księdza Piotra spotykałem, to jaka decyzja, Mirek? Ja powiedziałem, że mówię, ja nie wiem, komu odpowiadam nie, czy księdzu powiem nie, czy Bogu powiem nie. I tutaj po prostu cały czas była ta walka do ostatniej chwili. I decyzja krótka była we wrześniu. Ksiądz proboszcz przyjeżdżał koło mojego domu, ja jeszcze ciągle walczyłem. Zatrzymał się, no to jaka decyzja, bo już trzeba zgłaszać. I szczerze mówiąc, to był impuls od razu, bo z żoną też rozmawiałem, żona mówi, to jest twoja decyzja, ty musisz ten. I odpowiedział, no dobra, niech będzie. Inne życie się rozpoczęło. Teraz może nie będę tego analizował, ale jak zostałem tym najzwyczajnym szafarzem, to po prostu w moje życie, tak sobie relacja ze środowiskiem, ze znajomymi, z kolegami, ja zauważyłem, że po prostu zostałem trochę inaczej postrzegany. Nawet wiele znajomości, no niestety one się stały takie bardzo suche już teraz. Jestem wierny Bogu i to jest cena taka. Musimy po prostu podjąć decyzję. Jesteśmy wierni Bogu, a więc wiem, że postrzeganie w środowisku tego nadzwyczajnego szafarza jest bardzo różne. Bardzo różnie ludzie na to patrzą. My służymy Bogu i największą satysfakcją jest to, że możemy iść do chorych, którzy obłożnie leżą niejednokrotnie, którzy całe życie chodzili do kościoła. Chodzę akurat do takich chorych też, które zakładały róże różańcowe, wszystkie piątki i one w tej chwili nie mogą być z Jezusem, nie mogą żywego Jezusa przyjąć. I wiem, jak te osoby przeżywają to, jak one czekają na tego Jezusa. Rano wstawają o 7:00, oglądają mszę i przychodzą łzy w oczach nieraz, niejednokrotnie. A więc to jest właśnie, między innymi my jesteśmy do tego też powołani, nadzwyczajni szafarze, że mamy służyć chorym, a tych chorych jest naprawdę bardzo dużo. Tego ukrytego cierpienia w każdej parafii, tam widać tego Jezusa, bo jak przychodzi się do tej osoby, z doświadczeń takich, to tam przeważnie są łzy. Jak się rozmawia, to są łzy, tam jest wzruszenie, tam jest cierpienie, tam jest krzyż. No i ja się cieszę, że jestem po to między innymi, że mogę w ten sposób służyć. Jestem tylko sługą, ja jestem tylko pokornym sługą. Ja mówię, ja tylko wypełniam rolę. To, co mnie boli, to mnie boli, bo w posłudze widzę wiele takich patologii współczesnych w Kościele. Ale ja nie jestem od ustalania pewnych rzeczy do oceniania, tylko po prostu no, służę pokornie, przepraszam Boga za pewne rzeczy, za komunie świętokradzkie, za niegodne przyjmowanie Jezusa. Bo musimy tak samo jedną rzecz sobie też bardzo ważną uświadomić, bo ja z wieloma osobami rozmawiam i one No tak, bo tam jak teraz mieliśmy czas pandemii na rękę, wiemy, dyskusja do tej pory jest burzliwa, czy na rękę, czy na klęcząco, czy na stojąco, czy jak przyjmować Jezusa. Jestem, akurat rozdaję, biorę do rąk Jezusa i daję wiernym. Wierzcie mi, proszę Państwa, że we wszystkich, jakikolwiek byśmy mieli odmianach, to ma być godność. My musimy wiedzieć, po co idziemy. Bez względu. I po prostu ja widzę, patrząc w twarz tym, którzy przychodzą po Jezusa, te zachowania są naprawdę bardzo różne. I bym za to między innymi przepraszam Jezusa, bo godność to polega na tym, że wiem, po co idę i moja postawa ma być odpowiednia. Nie ja, bo ja jestem tylko narzędziem, ale Jezus powinien widzieć, że przychodzę z godnością, z miłością Go przyjąć. To jest bardzo istotne tutaj w tym wszystkim. I tutaj jeszcze to już na koniec chcę powiedzieć, bo chciałem tutaj bardzo ważną rzecz. Proszę sobie wyobrazić, bo jak teraz ja mam niejednokrotnie pusty kielich. Teraz nie tak dawno właśnie okres świąt był. Wiecie Państwo, co jest na spodzie tego kielicha? Mnóstwo kawałeczków różnych. Mnóstwo. Teraz to mnie ostatnio, aż byłem zaszokowany, że tyle tych kawałków Jezusa jest. Wiemy, co się odbywa na końcu. Puryfikacja. Przecież ksiądz robi, czyści te naczynia, żeby najmniejsze źdźbło na ziemię nie wpadło i tak dalej. Patenę trzyma ministrant, żeby nie spadła. I moi drodzy, wierzcie sobie, że w tym każdym kawałku, bo ja tak rozmawiałem ze znajomymi, to taki kawałek, to tam wiesz, to przecież tu jest, ja przyjmuję komunię, to tam jest, nie? To jest właśnie też fenomen. Jezus w całości jest w każdym kawałku. To nie jest tak, że on jest podzielny, że tam akurat kawałek został, to kawałek nogi jego zostało. Tylko po prostu on jest w każdym kawałku w całości. Jest też w całości, a więc o tym musimy pamiętać. I my musimy, jeżeli szacunek jest, to jeżeli biorę nawet na rękę, bo ja tu nie jestem od oceniania tego, Kościół dopuszcza to. Oczywiście mogę publicznie powiedzieć, ja jestem osobiście przeciwnikiem tego. To jest moje prywatne świadectwo. Każdy z nas wierzy w to, że w każdym kawałeczku w tym jest Jezus. A jeżeli Go kochamy i On nas tak kocha, no to szanujmy się wzajemnie, nie? Tym bardziej z naszej strony, tak?
Msza święta, tak mówi Kościół o tym, jest uobecnieniem ofiary śmierci Jezusa na krzyżu, ale też jest uobecnieniem Jego zmartwychwstania. Czy ma Pan takie doświadczenie, że Chrystus w Eucharystii pomaga Panu powstać do nowego życia?
Tak. Mi się wydaje tutaj, co mówiłem o tym, choćby posłudze, którą mam w Kościele, to jest mój osobisty etap życia kolejny. Tak, a więc mam już swój wiek, a więc nie jestem dziadkiem. Jestem dziadkiem, fizycznie jestem dziadkiem. I szczerze mówiąc, dziękuję Bogu za to, że... Bo tak wierzę, że On nas zaprosił. Tak, mieliśmy pierwsze spotkanie nawet formacyjne na nadzwyczajnego szafarza, co bardzo mi mocno to utkwiło. Tak samo profesor ksiądz Dariusz Kwiatkowski powiedział na początku: moi panowie, tu jesteście, nie że wy chcieliście, bo to muszę wyraźnie powiedzieć, bo ja do tej pory, do dzisiejszego dnia spotykam znajomych, co mówią, co cię nakłoniło, że zostałeś tym nadzwyczajnym szafarzem, że co, już muszę powiedzieć, użyć to, ile ci ksiądz wali, tak, przysłowiowo powiedzmy sobie. No moi drodzy, ta posługa jest całkowicie, ja mówię to w imieniu wszystkich szafarzy, nie tylko swoim. My służymy Bogu, my za to nic nie mamy. Tu nie chodzi o żadne pieniądze. Tu chodzi o to, że jak ksiądz, właśnie profesor Kwiatkowski powiedział, mówi, panowie, wy tu siedzicie, nie, że wy żeście chcieli. Ksiądz powiedział, kto chce zostać nadzwyczajnym? Ja i wszyscy od razu, nie. Ksiądz mi zaproponował, pół roku się tak mówiłem wcześniej, zastanawiałem i powiedział, nie, moi drodzy, to Duch Święty działa tak samo przez kapłana. Zostaliście zaproszeni. Ja jestem malutki, tak? Czy zostałem zaproszony, może czy jestem inny niż inny, wierny, bo ja zostałem... Nie! Nie możemy tego w ogóle rozważać w ten sposób. To, co powiedziałem wcześniej, ja nie wiedziałem, komu będę mówił nie. I jeżeli zostałem tym szafarzem, to staram się służyć jak najlepiej. A więc nie na zasadzie teatrzyku, że ja w tej chwili jestem i patrzcie na mnie, bo ja tu jestem. Wy siedzicie w ławkach, a ja tu naprzeciwko was, zobaczcie, ja Jezusa mogę wziąć do ręki. Moi drodzy, ja tym bardziej. I to jest, mi się wydaje, że większość z nas może powiedzieć szafarze, my dopiero zaczynamy rozumieć rolę naszą w Kościele. Nie? Bóg nam pokazuje, jacy my jesteśmy pyszni w życiu codziennym, jacy mało pokorni jesteśmy, bo wiemy, że to są jedne z najczęstszych grzechów, które my popełniamy wszyscy. Zawsze próbujemy kogoś kreować, bo my mamy trochę wiedzy w głowie, to ja chcę być najmądrzejszy. Brakuje nam tej pokory i właśnie o to chodzi, że te doświadczenie, które tu pani pyta, często, ja powiem, które nie chcę mówić, ale często miałem takie rzeczy, gdzie tak każdy człowiek, my upadamy, modlimy się, idziemy na mszę, przychodzi jakieś doświadczenie. Wiecie mi państwo, że ja nie lubię też takich uniesień wielkich, bo proszę państwa, uniesienia takie, wierzę, to nie jest też takie wskazane, bo po prostu nieraz my chcemy wtedy, och, wszystko byśmy chcieli wiedzieć, wszystko byśmy, bo jak to cudownie. Wiecie o tym, że milczenie tak samo, bo musimy się porozumiewać, ja też może dosyć dużo mówię, ale milczenie jest niesamowitą rzeczą, też trzeba to zrozumieć, że nawet co mówimy nieraz, to powiedzieć zamiast 10 słów to jedno, ale konkretnie, żebyśmy po prostu, to wypływało z naszego wnętrza, nie tylko na zasadzie jakiegoś kreowania własnej osoby, tylko właśnie, żeby to wypływało z wewnętrznych moich głowych. To jest bardzo istotne. Nawet tutaj umawiałem się z panią Marią wielokrotnie. Nie będziemy tego tutaj na antenie mówić, ale...
Tak, ale, to jest długa historia.
Ale długa, no przeszkadzało coś nam ciągle, swoje obowiązki tutaj i wiecie mi państwo, że pani Maria mi wcześniej przysłała nawet takie wstępne zagadnienia. Możecie państwo mi wierzyć, nie wierzyć. Ja nawet te pytania dokładnie dobrze nie przeczytałem, bo nie było nawet czasu, żeby się zagłębić. Nawet żonie powiedziałem, mówię, słuchaj, Duch Święty się prowadzi. Ja nikogo nie będę udawał. Będą pytania. My się z panią Marią nawet tutaj przed audycją pomodliliśmy i chcę być taki, jaki jestem. Nie? Nie chcę tutaj nikogo udawać. Po prostu tak czuję i tak jest. Nie?
Bardzo dziękujemy za to świadectwo, właśnie szczere świadectwo wiary, spotkania z Bogiem, także w Eucharystii. Mam nadzieję, że Panu również ta rozmowa sprawiła dużo, dużo radości. Życzę błogosławieństwa, łaski Bożej.
Dziękuję bardzo za miłe spotkanie, Pani Mario. Jeżeli cokolwiek z tego, co powiedziałem, choćby jedno słowo do kogoś dotrze, to już było warto spotkać się i warto było tutaj porozmawiać.
Amen.
Amen.